Gość dnia Radia Gdańsk.
Dziś Grzegorz Berendt, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Co pan czuje jako historyk, gdy prezydent Rosji Władimir Putin zarzuca Polsce współodpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej?
No cóż, nie jest to nic nowego. Rosja jak gdyby na poziomie politycznym nie dokonała oceny swojego udziału, a dokładnie udziału Związku Sowieckiego w II wojnie światowej, zwłaszcza w początkowym jego okresie. Stąd jest to kontynuacja tego, z czym mamy do czynienia mniej więcej co 5-10 lat, gdy zbliżają się rocznice. Jeżeli przejrzymy prasę z roku 2009, to znajdujemy tam podobne wypowiedzi.
Czy to jest działalność prezydenta Putina obliczona na takie doraźne cele polityczne, że nie podoba się coś, co się dzieje w Unii Europejskiej, to zaatakujemy to Litwę, to Łotwę, w tym przypadku tą politykę historyczną obrócimy przeciwko Polsce, żeby osiągnąć jakieś bieżące cele w polityce międzynarodowej?
Mogę tylko potwierdzić, oczywiście pan prezydent Putin i jego współpracownicy realizują przede wszystkim aktualne cele polityczne Federacji Rosyjskiej, a historia jest tylko narzędziem, jednym z narzędzi realizacji tych celów politycznych. Jeżeli można w jakiś sposób użyć historii do zdyskredytowania państw, w tym Polski, które kontestują rosyjską politykę, to ta historia jest używana. Tak, potwierdzam to.
Jak każde inne narzędzie, tak? A panie profesorze, mamy zupełnie dwie różne sytuacje. Przyjeżdża do Polski Frank-Walter Steinmeier, prezydent Niemiec, i 1 września ubiegłego roku mówi o pokorze, o wdzięczności, że został zaproszony na obchody i używa słów: mój kraj, Niemcy, napadł na swój sąsiedni kraj, Polskę. Nie ma żadnych niuansów, wprost mówi, co się wydarzyło 1 września 1939 roku. Dlaczego Rosjanie nie potrafią w podobny sposób powiedzieć o 17 września 1939 roku?
Gdzieś od końcówki lat 60. w Republice Federalnej Niemiec pojawiła się właśnie taka retoryka, gdzie czołowe postaci tego demokratycznego państwa mówią właśnie w taki sposób o tym, co się wydarzyło w 1939 roku i co się działo później, aż do maja 1945 roku, więc tutaj jest po prostu kontynuacja też.
Jest konsekwencja. Tak?
Konsekwencja w działaniu, w wypowiedziach polityków demokratycznych Niemiec, czy to jeszcze, gdy funkcjonowały dwa państwa niemieckie, czy po zjednoczeniu, chociaż muszę nadmienić, że ta bardzo uczciwa wypowiedź i inne wypowiedzi polityków niemieckich z czołówki to jest jedna sprawa, a brak rzeczywistego rozliczenia zbrodniarzy wojennych na terenie demokratycznych Niemiec w okresie powojennym to inna kwestia. Pamiętajmy, że w Niemczech, mimo że po wojnie w demokratycznych Niemczech żyły tysiące zbrodniarzy wojennych, zaledwie 200 z nich zostało skazanych, i to wyłącznie na kary więzienia. Także są takie dwie rzeczywistości.
W samorządzie, tak? Czy biznesie przez całe lata.
W samorządzie, prawda? Biznesie, w oświacie i tak dalej, w policji.
No ale Rosja nie potrafi się zdobyć nawet
nie.
na
retoryczne. Rosja to jest zasadnicza różnica między demokratycznym państwem niemieckim a Federacją Rosyjską i jej elitami, gdzie tej oceny roli Stalina i jego reżimu w zainicjowaniu II wojny światowej nie chce się przyjąć do wiadomości.
A gdybym miał się bawić w adwokata diabła, czy pan profesor znajduje jakikolwiek moment w latach 30. minionego stulecia, gdzie polska polityka zagraniczna rzeczywiście mogła być postrzegana jako agresywna, jako prowadząca do konfrontacji? Czy takich momentów nie znajdujemy?
Polska w roku 1938 uregulowała pewne zaszłości powstałe w latach 1919-1920. Niewątpliwie te zaszłości dotyczyły stosunków z Republiką Litewską, które były bardzo złe aż do marca 1938 roku i wymusiliśmy nawiązanie stosunków dyplomatycznych. Oraz wyszliśmy ze sprawy czeskiej w ten sposób, że w ramach rozmów bilateralnych wymusiliśmy na Czechach oddanie terytorium, które Czesi zajęli na początku 1919 roku, gdy to Czesi wykorzystali sytuację zaatakowania Polski
przez,
przede wszystkim z Ukraińcami, z Niemcami i również z bolszewikami, także prawie na wszystkich granicach. I Czesi wówczas bezceremonialnie to wykorzystali. Z kolei my wykorzystaliśmy sytuację w 1938 roku i odebraliśmy ten 1% czeskiego terytorium, który wtedy 20 lat wcześniej nam zajęto. To była polityka bezpośrednia realizowana przez władze polskie, ale pamiętajmy, że władze polskie stały generalnie nieprzerwanie na stanowisku obrony podstawowej postaci status quo granicznego, miał pełną świadomość dysproporcji sił między Polską a sąsiadem zachodnim i sąsiadem wschodnim. To były w przypadku Niemiec państwa, które miały dwa razy więcej obywateli, Niemcy miały dwa razy więcej obywateli niż Polska, a w przypadku Sowietów dysponował on potencjałem pięciokrotnie większym niż Rzeczpospolita. I wszyscy sobie w Warszawie z tego zdawali sprawę, którzy decydowali o sprawach, sprawach państwowych, więc nikt nie szarżował, dążąc do wojny, świadom, że
jak mogłoby się to skończyć.
Zresztą o tym, jakie skutki przynosi wojna, doskonale pamiętano. 700 tysięcy mieszkańców ziem polskich w tych granicach z dwudziestolecia zginęło w trakcie I wojny światowej. O tym doskonale pamiętano.
A panie profesorze, z drugiej strony prezydent Putin, grając tą politykę historyczną, wspomina o polskim antysemityzmie, a w ogóle nie mówi się o antysemityzmie, który był zaszyty w systemie sowieckim. Oczywiście to już lata 50. sprawa tak zwanych żydowskich lekarzy, ale też w latach 30. w czasie czystek w służbach specjalnych w armii wyłapywano osoby narodowości żydowskiej. Dlaczego Rosjanie nie potrafią także zmierzyć się z tym bolesnym elementem ich własnej historii? Słowo pogrom to jest słowo stworzone przecież w Rosji, wprawdzie carskiej, ale tam zaczęło to funkcjonować.
Czy są różne wymiary, to znowu instrumentalne sięganie po ten wątek zachowań, postaw antysemickich, które spotykamy w latach 30. i nie tylko w latach 30. na terenie naszego kraju. Natomiast międzynarodowy ruch komunistyczny sterowany przez moskiewską centralę wykorzystywał to do dyskredytowania Polski przed 1 września 1939 roku, w czasie II wojny i po zakończeniu wojny wprost albo przez swoją agenturę rozproszoną po całym świecie. Natomiast to są fakty. Byli ludzie reprezentujący postawy antysemickie, działający antysemicko, nie było ich mało i oni dostarczali działaniom komunistów sowieckich i innych paliwo do działań propagandowych. Natomiast w przypadku Rosji sowieckiej ma pan rację. W końcówce lat 30., 37., 38. rok pojawiają się tendencje utajniane wówczas, aby ograniczać ilość Żydów w aparacie władzy, czy to w aparacie bezpieczeństwa, czy w dyplomacji, i Żydzi stopniowo są wycofywani z ważnych stanowisk, natomiast nasila się to w Rosji sowieckiej po roku 1944 i w zasadzie utrzymuje się do początku lat 80., chociaż apogeum przypada właśnie na przełom lat 40. i 50. wraz ze sprawą lekarzy z 52-53 roku. Chociaż też już pierwsze wydalenia z pracy i oskarżenia pojawiły się w 1949 roku.
Panie profesorze, na ile ta rosyjska propaganda historyczna znajduje posłuch w Europie, w środowiskach czy naukowych, czy jest ryzyko, że Putin zostanie zapamiętany jako ten mówiący prawdę? Jak się wydaje, pierwsze reakcje po wypowiedziach Putina to była bardzo zdrowa reakcja, pokazująca, że to są właśnie manipulacje, że to jest naginanie historii do własnych potrzeb. Czy my jako Polska możemy coś więcej zrobić, żeby o tą prawdę historyczną skutecznie zawalczyć?
Czy to, co możemy zrobić, to upowszechniać wiedzę, którą dysponujemy, wynikającą z badań naukowych, szeroko, tak jak to zrobił m.in. premier, poprzez, mówię, przedstawianie naszego stanowiska w różnych językach dostępnych dla światowej opinii publicznej. Natomiast też nie możemy jak gdyby próbować zakłamywać przeszłości, mówiąc, że coś nie miało miejsca, gdy to jest faktem. Prawda w tym wypadku jest najlepszą odpowiedzią na manipulacje stosowane przez czy to samego pana prezydenta Putina, czy przez jego aparat państwowy.
Nie ma pan takiej obawy, że dla części polskich środowisk, czasami związanych z ruchem narodowym, mówienie prawdy o tym, co się działo w czasie II wojny światowej, jednak przychodzi dość trudno? Jest takie gloryfikowanie każdej polskiej postawy.
No tak, ale my jesteśmy wielkim narodem. My sobie z różnymi problemami radzimy, również z tym, że część naszych rodaków zachowywała się podle. No i dzisiaj są tysiące ludzi, którzy popełniają straszliwe przestępstwa, obrzydliwe przestępstwa. Kilkadziesiąt lat temu było podobnie.
A z drugiej strony, panie profesorze, są zaawansowane badania dotyczące Polaków, którzy pomagali swoim żydowskim współbraciom w czasie II wojny światowej. Ile osób w Polsce zapłaciło najwyższą cenę, czyli zostało skazanych czy rozstrzelanych bez wyroku przez Niemców za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej?
No, ustalono nazwiska kilkuset osób. Poza
czyli, przepraszam, ta narracja, że w Polsce jako jedynym kraju skazywano na śmierć za pomoc Żydom, to nie były tylko teoretyczne zapisy prawa III Rzeszy.
Uzupełnijmy. Kara śmierci na podstawie reguły prawnej okupacyjnej obowiązywała tylko w Generalnym Gubernatorstwie obejmującym w 1942 roku około połowy terytorium przedwojennego państwa polskiego. Co nie oznacza, że na pozostałych terytoriach bez takiej normy prawnej Niemcy również zabijali, represjonowali za udzielanie pomocy Żydom przebywającym poza wyznaczonymi miejscami albo pomocy niedozwolonej przez okupantów. Ale tak, jest to najlepiej zbadany wątek polityki niemieckiej, w tym sensie, że dla żadnego innego obszaru okupowanego w Europie ta kwestia nie jest tak dokładnie wyświetlona jak w przypadku Generalnego Gubernatorstwa.
Tutaj mowa o co najmniej 700 osobach zidentyfikowanych z imienia i nazwiska, które poniosły karę śmierci. To 700 to jest absolutne minimum, czy to oddaje skalę terroru w tym zakresie oczywiście?
To jest liczba przypadków rozpoznanych. Ta całkowita być może nigdy nie zostanie poznana ze względu na zniszczenie dokumentów i upływ czasu. No mamy poza tym tysiące osób, które szczęśliwie udzielały pomocy i ten fakt, ta pomoc nie została ujawniona przez władze okupacyjne. W związku z tym i ci ludzie oraz osoby, którym pomagali, nie zostali poddani represjom. Tu znamy nazwiska około 10 tysięcy osób, a nazwiska kolejnych tysięcy zapewne pozostaną nieznane, bo znowu upływ czasu i brak źródeł uniemożliwia doprecyzowanie tego, jak nazywali się ludzie, którzy są wspominani w przekazach ocalonych, ale niestety bez podania szczegółów, szczegółowych informacji o okolicznościach pomocy.
Za mniej więcej 2 tygodnie ważne forum organizowane przez Instytut Yad Vashem poświęcone Holokaustowi, związane z rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, odbywa się w Izraelu. Prezydent Andrzej Duda nie będzie uczestniczył, gdyż zapowiedziano, że nie będzie mógł zabrać głosu, a głos będą mogli zabrać przedstawiciele Federacji Rosyjskiej. Co możemy zrobić, żeby ta kłamliwa rosyjska propaganda, której możemy się spodziewać, no to jest prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że znowu nastąpi jakaś forma ataku na Polskę, żeby w tym czasie dobrze pokazać nasze stanowisko, tak jak pan profesor powiedział, z wszystkimi blaskami i cieniami tego, co się działo w czasie II wojny światowej.
27 stycznia odbywają się obchody wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau, na które zaprasza prezydent Duda. Przypuszczam, że będzie uczestniczył w tych obchodach i przedstawi tam stanowisko swoje dotyczące Holokaustu, wybranych aspektów Holokaustu, i to stanowisko na pewno będzie omówione przez wszystkie ważne media światowe, być może na zasadzie zestawienia z tym, co 2 czy 3 dni wcześniej powie prezydent Putin w Yad Vashem. To będzie tak naprawdę jedyna możliwość reagowania sensownego, racjonalnego na to, co powie prezydent Putin. No dopiero usłyszymy, tak? Nie możemy tutaj wyprzedzać rzeczywistości domniemania. Natomiast decyzja, to oglądałem wiadomości główne moskiewskie, gdzie po prostu pojawił się kolejny przykład manipulowania faktami. Tam mówiono o nieobecności prezydenta Dudy w Yad Vashem przed 27 stycznia jako objawie strachu i poczucia winy polskiego prezydenta za rzekome polskie winy państwa polskiego w związku z Holokaustem. Nikt nie mówił, że to forum w Yad Vashem jest sponsorowane przez Moshe Kantora, jest to przedsięwzięcie półprywatne. Oczywiście tych faktów, te fakty zostały oszczędzone obywatelom Federacji Rosyjskiej, a te wiadomości idą od zachodniej Rosji po Władywostok. No, to jest klasyczny dowód i potwierdzenie to, co powiedziałem, jak historią i w tym wypadku tym kontekstem żydowski manipuluje się w Rosji.
Ja tylko dodam, że wspomniany Moshe Kantor to przedsiębiorca, który między innymi bardzo chciał inwestować w polski przemysł chemiczny, a jemu się nie udało i być może jakieś złośliwości pod adresem rządu polskiego zawsze mogą mu się wyrwać. Dziękuję bardzo panie profesorze za rozmowę.
Dziękuję za rozmowę.
Gość dnia Radia Gdańsk.